Słuchajcie, ja mam takie słowo, które przygotowuję już dosyć długo i zawsze coś się wydarza, że ja nie mogę go powiedzieć. Jak ostatnio zobaczyłam na datę tego, kiedy to było przygotowane, to było 23 września, słuchajcie. I od tamtego czasu po prostu cały czas nie mogę tego powiedzieć. I dzisiaj też właściwie nie wiem, jak mam to mówić, ale powiem tak, jak po prostu na dzisiaj to widzę. Dlatego musiałam włożyć okulary, żeby to widzieć. W każdym razie wierzę, że jest taki czas, kiedy Bóg wprowadza nas w jakiś nowy obszar, w nowe miejsca i musimy wtedy być tacy rozważni w tym, jak co robimy, jak idziemy, żeby naprawdę zrobić to, co mamy zrobić. Tak? Ja bym chciała, żebyście zobaczyli, otworzyli sobie Hebrajczyków, 12 rozdział od 1 wersetu. Wiecie, tutaj mamy napisane: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegniemy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Boga. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wiele sprzeciwu wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Wy nie upieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Widzisz, to jest fragment, który mówi nam o tym, że my jesteśmy zaproszeni do biegu. Kiedy myśmy się modlili tutaj w zeszłym tygodniu, kiedy trwało uwielbienie, ja oczywiście miałam jakąś wizję i zaczęłam widzieć postacie, które przychodziły. Co było ciekawe, część z nich była aniołami, część była z nimi ludźmi i mieli wszyscy taki fioletowy kolor. I zaczęłam się zastanawiać, co ten kolor oznacza, co oznacza kolorowy fiolet, bo wiecie, co inaczej to oznacza, kiedy ksiądz ubiera się na fioletowo, tak powiem. Inaczej rzeczy na przykład oznaczają w takich bożych poruszeniach, tak? I tak jak akurat Magda koło mnie stała, mówię: Magda, co z tym fioletem, bo ja już się zagubiłam. Magda mówi: wiesz, fiolet ponoć też jest obrazem Bożej chwały, tak? I jak zaczęłam się bardziej przyglądać tej wizji, którą miałam, to zobaczyłam, że jesteśmy otoczeni jak taka mała grupka takimi wielkimi postaciami, które się tak w nas, że tak powiem, wgapiają, tak? Czyli poświęcają dużo uwagi, żeby zobaczyć, co my robimy i jak po prostu, co się z nami dzieje, tak? Ja tak pomyślałam sobie, jak oni się tak na nas wgapiają, to my w ogóle tam nie widzimy. Wiedziałam, że tam gdzieś jest Chrystus, tam była światłość, tak? A my tak przez ten tłum to, wiecie, jesteśmy tacy malutcy w tym wielkim tłumie, tak? I w pewnym momencie oni się rozstąpili, tak, zrobili nam miejsce i wtedy nie było żadnego problemu, żebyśmy szli, ale oni zaczęli powtarzać: biegnij, 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 tak? Widziałam, że my jesteśmy właśnie jak ten zawodnik w wyścigu, tak? Jakby który ma wsparcie pokoleń, który ma kogoś, kto w niego wierzy, tak? Czyli ma Boga, który w niego wierzy, który go woła. I ogrom świadków, którzy stoją dookoła, nie po to, żeby mu podłożyć nogę, nie po to, żeby go gdzieś zatrzymać, ale po to, żeby zrobić mu drogę do miejsca po prostu, do którego ma on dojść, tak? I to było takie coś, co później tak mówię, myślę sobie, gdzie to było, tak? To było w Hebrajczyków, tak? I wtedy przeczytałam to właśnie, przy to i my mamy około siebie wielki obłok świadków, tak? I oczywiście my wiemy o tym, że kontakty mamy z Panem Bogiem, kontakty mamy z aniołami, tak? Ale nie możemy nie brać tego pod uwagę, że ten obok świadków gdzieś się przenika, tak? Że on jest obok nas, tak? Jezus, pamiętacie, kiedy był na górze, tam jego uczniowie widzieli Mojżesza, tak? Widzieli, kto był ten drugi, pamiętacie?
Eliasza,
no właśnie. Widzieli Eliasza, tak? I zaczęli mówić: rozbijmy 3 namioty. Rozbijmy 3 namioty dla każdego z nich, tak? Także jest ten obok świadków, który obserwuje nas z nieba, który jest zajęty tym, żeby stać przed tronem Bożym. On już jest przed tronem Bożym. To też jest związane z takim moim myśleniem, gdzie my jesteśmy i gdzie my staniemy przed tym tronem Bożym. Czy będziemy tam 5643 rzędem, tak? Czy po prostu, ja pamiętam, że wiele razy się pytałam: tato, co my mamy zrobić, bo wiesz, tyle błędów ten obok świadków popełniał, tak? Wiecie, ja już widziałam, jak ludzie mieli wizję, że tam ktoś był takim sługą Pana Boga i później okazało się, że tyle grzechów narobił, no i był tam w rzędzie 5764, tak? Myślę: Boże, my z tymi naszymi błędami to po prostu 10 tysięcy rzędów do tyłu będziemy, tak? Ale wiecie, tak zadawałam tacie to pytanie i wtedy, kiedy zobaczyłam tą wizję, tak jakby tata zaczął do mnie mówić: wiesz, To jest takie coś, że wy biegniecie do mnie, że oni robią miejsce, abyście wy mogli dojść do tronu Bożego, abyście wy mogli wejść do tego, co Tata ma dla nas. I wiesz, ja dzisiaj chciałam mówić o pokoleniach przełomu, bo wierzę, że jesteśmy w takim miejscu, w którym my potrzebujemy stać się pokoleniem przełomu. I wiesz, jakoś to tak było w historii Izraela, że pokolenie następowały po sobie, takie pokolenia, które były pokoleniami żyjącymi z Bogiem, doświadczającymi Boga, mającego Boga bardzo blisko w swoich sercach, doświadczającego jego cudów, znaków, i były takie pokolenia, które tylko o nim słyszały, które słyszały o tych znakach, którzy widziały jakieś cuda, jakieś znaki, które być może trochę ich doświadczały, ale pielęgnowały pewne rzeczy, które my dzisiaj nazywamy tradycją, tak? Natomiast niekoniecznie miały to osobiste doświadczenie Boga, tak jak poprzednie pokolenia. I możemy zobaczyć, że działo się to na zmianę. I to były i w każdym z tych pokoleń powstawali ludzie, którzy naprawdę byli blisko Boga i którzy dla innych byli inspiracją do tego, żeby stać się pokoleniem przełomowym, żeby zbliżyć się do Boga. Wiadomo, że taką osobą był Abraham, tak? Abraham, który żył wśród ludzi, którzy nie znali Boga, ale na wezwanie Boga odpowiedział, tak? Odpowiedział i wyprowadził właściwie całą swoją rodzinę, z której powstał naród, tak? Do tego, żeby ta rodzina stała się rodziną znającą Boga, rodziną chodzącą blisko Boga. I zobaczcie, jeżeli patrzymy na to dalej, to nie chodziło tylko właściwie o jednego człowieka, nie chodziło o to, żeby jedna rodzina stała się rodziną chodzącą za Bogiem, ale chodziło również o to, żeby cały naród stał się narodem wybranym, czyli wybranym narodem przez Boga, narodem, którego Bóg był królem i Bóg był panem. I teraz, jeżeli popatrzymy na następne pokolenia, tak, pokolenia w Izraelu, które nie znały Boga, tak, jeżeli one nie znały Boga, a pomimo wszystko przez innych ludzi byli postrzegani jako tych, którzy należą do Boga, tak, i przychodziły na przykład prześladowania, tak jak w Egipcie, tak, i okazywało się, że oni, że to nie jest koniec ich drogi, że muszą gdzieś dalej iść za Panem Bogiem, żeby wejść w swoje przeznaczenie i żeby znowu stać się narodem Pana Boga. I właściwie, kiedy czytamy Biblię, to możemy zobaczyć, że prawie że na przemian było tak, że było pokolenie króla, który żył z Panem Bogiem, który chodził z Bogiem. Po nim następowało pokolenie odstępstwa, tak? Czyli pokolenie, które odchodziło od pewnych rzeczy, które Pan Bóg mówił. I wiesz, dla mnie jakby tak na pierwszy rzut oka to wygląda tak, że jeżeli my doświadczamy Boga, to my Go znamy, my wiemy, jaki On jest. Natomiast kiedy my o Nim słuchamy, tak? No to my gdzieś w głowie rozumiemy, jaki on jest, niekoniecznie w naszym sercu wiemy, że to jest prawdą, tak? I wiesz, ja dużo pracuję z różnego rodzaju ludźmi, od takich, którzy mają bardzo duże problemy, do takich, którzy mają małe problemy, i powiem ci, że przy takiej dużej ilości świadomości, którą ja muszę na każdy taki szczegół otworzyć i zobaczyć, co się dzieje, tak, bo ja pracuję nad psychiką ludzi, ale też nad takimi rzeczami związanymi z duchowością. Ja po prostu czasami nie rozumiem, dlaczego oni nie widzą tego, co ja widzę. Nie, że widzisz pewne rzeczy, mówisz, zobacz, ale to się tak ładnie układa. On mówi, ale ja kompletnie tego nie widzę. Nie chodzi o to teraz, że ja, pani władca, mówię mu o pewnych rzeczach, ale na przykład taka podstawowa rzecz, tak? Przychodzi żona, która mówi, mam problemy z mężem, tak? Ja do niego mówię to i to i on się na mnie złości. Ja mówię, no to znaczy, że cię słyszy i słucha. Ona mówi, nie, no bo jakbym nie słuchał, no by to zrobił to, co ja chcę, nie? Ja mówię, no ale poczekaj, jeszcze raz. Ty mówisz do niego i on się złości, tak? Zaczyna krzyczeć. No to on usłyszał to, co ty mówisz, czy nie usłyszał? No ona mówi, no usłyszał. Ja mówię, no to jaki jest problem? Przecież on usłyszał. No ale on nie zareagował tak, jak ja bym chciała. Ja mówię, no to nie mówi, że problemem jest to, że on nie usłyszał, tak? Że on nie zrozumiał, problemem jest to, że on nie zareagował, jak tyś chciała, tak? Czyli widzicie, bardzo często jest coś takiego, że my mówimy pewne rzeczy i to, jak inni odbierają te rzeczy, tak, to powoduje, że my myślimy, że my nie jesteśmy słyszani. Tak? A prawda jest taka, że każdy ma prawo zareagować na to, co my mówimy w swój sposób. Tak? I takie zauważenie to, że ktoś coś powiedział tak i zaczął krzyczeć, to jest nawet, on bardzo mocno musiał to przyjąć, jeżeli on zaczął krzyczeć, tak? Jeżeli musiał zrobić odpór na to, co przed chwilą usłyszał. Tak? Czyli zobaczcie, my pewnych rzeczy nie mamy kompletnie w świadomości. Nie bierzemy tego pod uwagę, że reakcja drugiego człowieka jest ewidentnym dowodem na to, że on nas usłyszał. Tak? I to jest tylko taka drobna rzecz, ale ile takich rzeczy jest, w których my nie rozumiemy tego, Dzisiaj zabrnęłam ślepą do uliczkę, ale dobra, będę wracała do pokoleń, w których my nie rozumiemy tego, co ma się stać do końca i w których my idziemy w jakichś rzeczach, które tylko nam się wydają i nie rozumiemy, że całość wygląda zupełnie inaczej. Ja chciałam, nie wiem dlaczego to powiedziałam, ale wrócę teraz do pokoleń, z powrotem do pokoleń, więc w każdym pokoleniu powstaje człowiek, tak, który jest takim człowiekiem, który może zawrócić cały naród do Boga, który może przynieść wolność dla nas od Pana Boga. I wiesz, my jesteśmy takim pokoleniem, które nie doświadczało, większość z nas, tak, nie doświadczała Boga w swojej mocy. Myśmy o tym słyszeli, myśmy o tym czytali, myśmy to studiowali, tak. Ja gdzieś kawałek się o to, że tak powiem, obiłam, ja się nawracałam w takim wielkim przebudzeniu, ale na jego końcówce. Więc my nie jesteśmy ludźmi, którzy doświadczają bardzo mocno Boga jakby całym sobą. Tak? My o nim zazwyczaj słuchamy. I nas wychowało pokolenie, które w jakiś stopniu Boga doświadczało, ale też o nim słuchało. I teraz, widzisz, ja chciałam, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się takiemu człowiekowi, tak? I później jeszcze powiem więcej na ten temat, który był człowiekiem żyjącym w pokoleniu, tak jak on powiedział, w pokoleniu, które Boga nie znało, tak? I wiecie, to jest ciekawe, bo ja czytając to, ja to naprawdę studiowałam przez kilka tygodni, przez to, że tego kazania ciągle nie wygłaszałam. W każdym razie już mi się to tak wryło w głowę. Ja chciałam, żebyście otworzyli sobie Księgę Sędziów, bo oczywiście, jak zauważyliście, nie będziemy dzisiaj się multimediami posługiwać, co mnie bardzo cieszy. Zobaczymy, kto ma Biblię. Będę złośliwa. Chciałabym, żebyście otworzyli Księgę Sędziów i żebyście otworzyli sobie 6 rozdział Księgi Sędziów. I będziemy mówić o Gedeonie. Gedeon jest człowiekiem, który wychował się w pokoleniu Izraela, które o Bogu wiedziało. I wiesz, ja chciałabym, żeby w czasie tego, jak ja mówię, żebyście sami nad sobą się zastanawiali, na ile jestem tym, który Boga doświadcza, a na ile jestem tym, który o Bogu słyszał, który słyszał o rzeczach, które On robi, które się dzieją, tak? I zobaczycie po prostu, jaka jest różnica pomiędzy ludźmi i zobaczycie, jaka zmiana następuje, kiedy jesteśmy człowiekiem, który zaczyna Boga słyszeć, tak? Więc otwórzcie sobie 6 rozdział Księgi Sędziów. I zobaczcie, tutaj czytamy o Gedeonie, tak? O Gedeonie, który żył pod, że tak powiem, najazdem Midiańczyków, tak? Uciemiężeniem Midiańczyków i który rozważał pewne rzeczy w swoim sercu. Ja najpierw przeczytam kawałek. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie, warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności, ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i przebywali tak licznie jak szarańcza. A zarówno tak, jak i wielbłądów, a zarówno ich, jak i wielbłądów było bez liku. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją i zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemi. I rzekłem do was: jam jest Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. Więc mamy takie pokolenie, do których Bóg powiedział wyraźnie: słuchajcie, jesteście pokoleniem odstępczym. Jesteście pokoleniem, które mnie zostawiło i dlatego cierpicie. Wiesz, ja wierzę, że my potrzebujemy rozumieć, że tak jak już powiedziałam, że nawet kiedy my nie mamy świadomości tego, tak, że my należymy do Boga, to diabeł ją ma, tak? I nawet jeżeli my nie mamy świadomości tego, że my jesteśmy przez Boga wybrani, tak, to diabeł ją ma, tak? I on w przeciwieństwie do nas samych na pewno będzie nas gnębił wtedy, kiedy może to zrobić. I tutaj widzimy, że to był naród, który naprawdę był już ugnębiony, naród, który wołał do Boga. I widzimy, jak anioł przyszedł do Gedeona i zaczął rozmawiać z Gedeonem, tak? I zobaczcie teraz dalej. I ukazał mu się anioł pański, rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeśli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystko jego cuda, wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w ręce Midiańczyków. Zobaczcie, dla mnie to jest ciekawe. Człowiek spotyka się z aniołem, człowiek, który muci ziarno, tak? Spotyka się z aniołem, jest powiedziane, że nagle pojawia się anioł i mówi do niego: bądź pozdrowiony, mężu waleczny, tak? I on do niego mówi: za pozwoleniem, panie mój, gdyby pan był z wami, tak? Pan jest z wami, gdyby pan był z nami, to działyby się te wszystkie cuda i znaki, których doświadczali nasi ojcowie. Słuchajcie, dla mnie, ja pierwszy raz jak to czytałam, to naprawdę zaznałam szoku, pomyślałam sobie: wow, bardzo ciekawe. Czyli dla Izraelitów obecność Boga w ich życiu była związana z tym, że doświadczają cudów i znaków w swoim życiu. Że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, czyli Midiańczycy, którzy okradają ich, tak, to, że tracą swój plon, jest związane z nieobecnością Boga w ich życiu. Mocne, słuchajcie. Naprawdę mocne. Jeżeli my mielibyśmy świadomość, że brak cudów i znaków w naszym życiu i jakieś cierpienia, które przechodzimy, są związane z tym, że Bóg jest gdzieś daleko od naszego życia, tak? Tak jak miał w tym momencie Gedeon, jak wyglądałoby nasze życie? I zobaczcie, czyli on mówi do anioła: za pozwoleniem, tak, panie mój, gdyby tak było, to pan by, to byłyby te cuda i znaki, pan by był z nami, tak? On zaś rzekł do niego, tak, to już było, a pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pójdziesz do Midiańczyków, jak jednego męża? I odpowiedział mu: jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, coś zgubiłam. Dobra, tutaj. Wtedy pan zwrócił się do niego, jeszcze literki są za małe dla mnie, i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z rąk Midiańczyków. Przecież to ja cię wysłałem. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawi Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy spośród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mojego ojca. A pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobierz Midiańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiary z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł: pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb. I położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: weź mięso i placki, połóż na tej samej skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, i dotknął jej końcem mięsa i placków, a potem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: och, panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz panu i nazwał go: pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abizerejskiej. Zobaczcie, to jest ciekawe. Gedeon spotkał się z aniołem. Dla mnie to jest bardzo dziwne. Jak ja pierwszy raz zobaczyłam anioła, to wcale nie miałam ochoty z nim przeprowadzić takiej dyskusji i tak go, że tak powiem, postawić do pionu, powiedzieć mu, że wiesz, jak ty jesteś z Boga, to tutaj zaczekaj, ja pójdę, nagotuję mąki i złożę w ofierze coś, tak? W ogóle tylko raczej zamarłam z przerażenia. Natomiast Gedeon dla mnie się zachowywał bardzo dziwnie. Więc dla mnie albo był tak arogancki, że po prostu no, jakiś facet nagle mu się pojawił przy módce, no to od razu i pozdrowił go w imieniu Pana, no to Gedeon zaczął z nim dyskutować, tak? Albo Gedeon już wcześniej takich panów oglądał, którzy do niego przychodzili. I stawiam na to drugie, że Gedeon musiał spotykać wcześniej takich ludzi, tak? Albo raczej takich aniołów, tak? Jeśli w ten sposób zareagował. Ale również bardzo ciekawe jest to, że Gedeon musiał o czymś myśleć. Nie wiem jak wy, ale do takich przemyśleń, że jeśli Bóg byłby z nami, to byśmy tak nie cierpili od Midiańczyków i cuda i znaki Jego byłyby nad nami, to człowiek musi dochodzić po jakichś przemyśleniach. Tak? To nie jest tak, że ktoś ci zadaje pytanie i ty masz już całą litanię po prostu rzeczy, które na ten temat myślisz. Tak? Więc Gedeon, mówiąc te wszystkie rzeczy, on musiał coś rozważać, on musiał nad czym się zastanawiać, kiedy w tym momencie pojawił się anioł, on już miał gotową listę pytań do niego. Tak? I zobaczcie, to jest ciekawe, że kiedy Gedeon tak powiedział, to od razu anioł powiedział do niego, ty wyzwolisz ten lud. Tak? To przez twoją siłę Bóg użyje, ciebie użyje Bóg do tego, żeby wyzwolić ten lud. I dla mnie to jest taka kwestia, że jest wielu ludzi wśród nas, którzy są powołani do tego, żeby przynieść jakiś przełom, do całych rodzin, do całych generacji, do całych narodów. I to są ludzie, którzy zajmują się wieloma rzeczami, zajmują się jakąś pracą, jakimiś rzeczami i dookoła widzą rzeczy, które się dzieją. Czyli widzą ucisk, widzą nęce, widzą to wszystko i myślą o tym, tak? Są tacy, którzy kiedy to wszystko widzą, to zaczynają złorzeczyć, tak? Panu Bogu, złorzeczyć innym ludziom, zaczynają się wściekać, jak Pan Bóg może do tego dopuścić, tak? Ale są tacy, którzy zaczynają się Boga pytać, Panie Boże, jaki jest plan dla mojego życia? Co ja mogę zrobić, żeby to, co ja widzę, się zmieniło? I wiesz, ja wierzę, że Pan Bóg otwiera nasze oczy. Ja wierzę, że Pan Bóg nam pokazuje różne rzeczy, bo chce, żebyśmy je widzieli, tak? Kiedy Pan Bóg mi coś pokazuje, zwracam na coś uwagę, tak, widzę, że ktoś cierpi, widzę jakieś rzeczy, to ja się zastanawiam, co ty chcesz, tato, żebym ja z tym zrobiła, tak? Ja myślę, że takim człowiekiem właśnie był Gedeon. Kiedy Bóg umieścił go w jakimś miejscu, on był człowiekiem widzącym niedolę swojego ludu. Słuchajcie, przecież było wiele tam ludzi, którzy zaczynali budować te jaskinie, tak, którzy po prostu zajmowali się jakimś przemytem, jakimś ukrywaniem rzeczy i tak dalej, i oni nie patrzyli, widząc niedolę tego ludu. Tak? Natomiast Gedeon, siedząc w tym miejscu, on widział, co się dzieje z jego ludem. I widzisz, Bóg przychodzi ze swoim słowem i pokazuje nam, co naprawdę się dzieje. Tak? I Bóg przychodzi do nas po to, żebyśmy my pytali się Jego, co my mamy z tym zrobić. Tak? I czy my możemy coś z tym zrobić. Czyli tych ludzi, których to oglądamy dookoła siebie, to nie są ludzie, których spotykamy przypadkiem. Tych ludzi, z których się stykamy na naszych uczelniach, w naszych pracach, to nie są ludzie, których spotykamy przypadkiem. Pan Bóg umieszcza nas w jakimś miejscu. Może to jest miejsce młócenia, tak? W którym jesteśmy zajęci bardzo ciężką pracą. Ale to jest miejsce, w którym Pan Bóg daje cel dla naszego bycia. To jest zrozumienie królestwa. To jest zrozumienie naszego powołania w królestwa. To jest zrozumienie, że każdy z nas może być człowiekiem przełomu, jeśli zacznie chodzić w Bożej świadomości rzeczy, które się dzieją, jeżeli zacznie o tych rzeczach mówić do Pana Boga. Zobaczcie, to co mówił Gedeon do tego anioła pańskiego, to nie było nic miłego. To było takie, że tak powiem, wyzywające, to było takie nieprzyjemne. No nie wiem, jak wy to rozumiecie, tak? Bo ja to trochę miałam problem z przeczytaniem tego, ale jak ja to czytam, to ja sobie myślę, no takie trochę aroganckie było to powiedzenie do anioła pańskiego, tak? Za pozwoleniem, panie. Tak? To nie było nic miłego, ale Gedeon jakby wylewał swoje serce, mówił o tym wszystkim, co się dzieje, tak? I było powiedziane wcześniej, że Izrael wołał do Pana, tak? Że Izrael wołał, był w tym miejscu wołania do Pana, tak? Ale jednocześnie był człowiek, który w pewnym momencie powiedział za pozwoleniem, panie mój. Gdyby Bóg był, nie byłoby takich rzeczy. I anioł mu powiedział, okej, ty będziesz tym, którego siły Bóg użyje do tego, żeby ten naród był wolny. I dalej, kiedy rozmawiali, tak, i anioł powiedział do niego, że on mówi, ojejku, teraz zginę, bo widziałem anioła pańskiego twarzą w twarz. Anioł mu powiedział, nie zginiesz, będziesz żyć, tak, ale powiedział mu jednocześnie, ale teraz idź i zburz Aszery w tym mieście, tak? Czyli wyjdź przeciwko bożkom w tym mieście. I wiesz, i inne imię Gedeona to jest Jerubamel, tak? Czyli to można powiedzieć, że to jest imię oznaczające kłócący się z Bogiem, albo walczący, kłócący się z Balem, przepraszam, albo walczący z Balem, tak? Czyli słuchajcie, on takie imię dostał wtedy, kiedy zrobił to, co zrobił. Czyli on poszedł i faktycznie w nocy zburzył to wszystko. Więc oni się tak wściekli, że postanowili go zabić. Ale pytali się, co ty myślisz, powiedzieli jego ojcu, co można z nim zrobić, tak, trzeba go zabić, zniszczył naszego Bala. Natomiast jego ojciec powiedział ciekawą rzecz, powiedział, niech się ten Bal sam broni. Jak on go zniszczył, to to niech on się sam obroni. I widzisz, kiedy on zniszczył te Aszery, zniszczył tego Bala i kiedy ten człowiek mądrze powiedział tak, niech on się sam obroni, to zobaczcie, jaka zadziwiająca rzecz się stała. Trzy pokolenia stanęły po jego stronie. Trzy pokolenia stanęły po stronie Gedeona i powiedziały, my pójdziemy z tobą walczyć. Czyli po tym wydarzeniu 32 tysiące ludzi stanęło przy nim, żeby pójść walczyć z Midianitami. I wiesz, dla mnie to jest taki następny cud, że tak powiem, który się wydarzył, tak? Gedeon powiedział panu, powiedział Adonia Opańskiego, jakby Bóg był z nami, to by działy się cuda i znaki. Zrobił to, co Bóg mówił, usunął Aszerę z tego miasta, usunął Aszerę ze swojego serca, tak? Usunął to, czyli wyszedł przeciwko temu, co było w tym mieście, tak? Kiedy to zrobił, no, wydarzył się cud. 32 tysiące stanęły do walki z Midianitami. Wcześniej nie potrafili się zebrać, nie potrafili tego zrobić, nagle to się stało, tak? I zobaczcie, on tak nie był pewny tego wszystkiego, co się stanie, że kładł jedno runo, później drugie runo. Ja to pomyślałam sobie, ja bym się już zdenerwowała na miejscu Pana Boga z tymi runami. Czy my mamy walczyć, czy my nie mamy walczyć. Raz runo miało być pokryte rosą, było pokryte, później miało być wszystko dookoła runa pokryte rosą, runo miało być czyste i też tak było. Wiesz, on sprawdzał Pana Boga. I co dziwnego, Pan Bóg się nie obraził. Pan Bóg się nie obraził, dał mu to potwierdzenie. I wiesz, mnie to się przekłada, bo my w Nowym Testamencie nie bardzo wierzymy w wkładzenie runa, ale wierzymy w potwierdzenie dwóch albo trzech świadków. Wszelka sprawa musi się oprzeć na dwóch albo trzech świadkach. I zobaczcie, jak często my robimy pewne rzeczy, nie opierając się na tych dwóch albo trzech świadkach. Jak często my robimy pewne rzeczy, bo jesteśmy gdzieś gnani, bo jesteśmy jakimiś pracoholikami, bo nam się wydaje, że tak to trzeba zrobić, zamiast poczekać na następne potwierdzenia, albo raczej poprosić o następne potwierdzenia. I zobaczcie, gdyby on poszedł z tymi 32 tysiącami pokonać tych Midiańczyków, jest duże prawdopodobieństwo, żeby ich nie pobił. I Bóg przyszedł do niego i powiedział tak, okej, już mnie posprawdzałeś, to teraz ja. Tak? I wchodzimy w sferę nadprzyrodzonej cudów i znaków, nadprzyrodzoną, tak? Sprawdź najpierw tych i zapytaj się wszystkich, kto się boi, niech odejdzie. Pamiętacie, ile odeszło? 22 tysiące. Jeżeli chcesz iść w cudach i znakach i zadawać pytanie według Słowa Bożego, to uważaj, bo możesz zostać prawie sam. Okej, zostało mu jeszcze trochę, tak? 10 tysięcy. Czyli 22 tysiące odeszły. Wtedy, kiedy powiedział, kto się boi, niech odejdzie. I zobaczcie, następna rzecz, Bóg mówi, to jeszcze za dużo. No ciekawe. Idziemy walczyć z wrogiem. Z wrogiem, który jest tak liczny jak szarańcza. Pamiętajcie. Ich jest tylu, wielbłądów jest tylu, że oni wyglądają jak szarańcza i niszczą cały plon ziemi, całą ziemię jak szarańcza, tak? Wychodzi 32 tysiące. Podejrzewam, że Jerubamel, tak? Czyli Gedeon mówi, wow, nie wiedziałem, że tyle ze mną stanie, ale staje, nie? I wtedy Pan Bóg mówi, dobra, teraz idziemy, ale pamiętaj, że musisz zrobić to, co ci mówię, tak? I mówi, najpierw zapytaj, kto się boi, odchodzą, tak? A później co mówi? Sprawdź, jak piją wodę. No to już jest hit sezonu po prostu. Sprawdź, jak piją wodę, bo ci, którzy się schylają, nie patrzą na to, jak pić, znaczy nie patrzą na wroga w tym czasie, tak? Czyli zajmują się tylko chłeptaniem wody, ci muszą odejść. Pamiętacie, ile mu zostaje? 300. Z tego filmu 300 później, wiesz, film nakręcili nawet, tylko już o innym charakterze. W każdym bądź razie zostaje mu 300, tak? I on mówi, i Bóg mówi, to jest to. To jest ta liczba. I zobacz, bardzo często Bóg mówi do naszego życia, że mamy coś zacząć, że mamy coś zrobić, tak? I kiedy zaczynamy mówić o tym, co jest z Boga, kiedy zaczynamy o tym mówić, to nagle naprawdę otacza nas tłum. I mówi, jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. I później ten tłum znika. I my myślimy, nie zrobię już tego, co Pan mówił. Nie mogę tego zrobić. Zapominamy o tym, że jeżeli to wyszło od Boga, to Bóg będzie chciał w swojej mocy, w mocy cudów i znaków, wykonać to, co powiedział. Pamiętacie, co Bóg powiedział do Gedeona? Ich jest za dużo, bo jeżeli będzie ich tyle, to to, co się stanie, wezmą za swoją chwałę. Musi być ich tyle, żeby wiedzieli, że to ja w swojej mocy wyciągnąłem ich z rąk nieprzyjaciół, a nie, że zrobili to sami. I bardzo często jest tak w naszym życiu, że my wchodzimy w pewne rzeczy, Nawet zaczynają nam towarzyszyć ludzie, a później czujemy osamotnienie. Ale jeżeli będziemy poruszać się w cudach i znakach, to musimy wziąć pod uwagę to, że Bóg nie potrzebuje 90% tego, co właśnie w ciele się obok nas zgromadziło. Bóg ma swoją armię, którą postawi wokół nas. I zobaczcie, gdy on zrobił to do końca, to co Bóg powiedział, tak? No i wtedy Bóg powiedział, dobra, teraz jest wystarczająca ilość, tak? A teraz powiedziała, idź, bo dalej jest, jakbyście czytali dalej, to jest napisane, idź teraz do obozu wroga i wzmocnij się. No ja nie wiem, kto z was się wzmacnia na obozie wroga. No mamy takich, którzy lubią chodzić na różne takie, nie wiem, zabawy Hare Krishna, tak? Którzy lubią wchodzić do miejsc, gdzie sataniści są, żeby się wzmocnić, ja rozumiem, tam chodzicie, tak? Różne koncerty takie heavy metalowe i tak dalej. Wychodzicie, żeby się tam wzmocnić. No to wyobraźcie sobie, że Gedeon też poszedł do obozu wroga, żeby się wzmocnić. Także ja mam takie przekonanie, że jeżeli już się wybieramy do obozu wroga, tam gdzie są różne czary, mary i inne rzeczy, to może zapytajmy się Pana, czy my mamy się tam wzmocnić, czy mamy tam umrzeć. Okej? Bo dla mnie jakby pierwszą rzeczą jest to, że ktoś chce, żebym ja tam umarła, a nie się wzmocniła, tak? Pamiętam, jak Lester Sumrall opowiadał jeszcze taką starą historię, jak pojechali z żoną w czasy na Filipiny. Uważaj, jak zabierasz, kochany, swoją żonę na Filipiny, ona może mieć różne pomysły. I oni tam zwiedzali wszystkie rzeczy, wiecie, jak to Amerykanie i folklor. I ona nagle zobaczyła, że tam są te tańce czarowników wudu. I ona mówi do niego, słuchaj, Lester, no my musimy to zobaczyć. Ona mówi, no co ty, jak to, przecież to po prostu jest demoniczne. W ogóle nie będziemy w to wchodzić. On mówi, ale co ty, to jest folklor, nie? I on mówi, no zgłupiałem, normalnie zgłupiałem, słuchając kobiety, wiesz. I mówi, stanęli tam, nie, weszli tam w ten tłum, gdzie oni tańczyli. I on po prostu, wiesz, po 15 minutach patrzy, jego żona w trans popada, nie? Wiesz, i zaczyna po prostu odlatywać. I on mówi, co ja zrobiłem? Na ręce ją i w nogi z tamtego miejsca, nie? I pamiętam, że wtedy wygłosił takie sławetne słowo pod tytułem, idź tam, gdzie Bóg chce, żebyś szedł. Jak idziesz z własnej woli, to później sam uciekaj z własnej woli, jak widzisz, że umierasz, tak? Także to było ciekawe doświadczenie, aczkolwiek zobaczcie, że tutaj Bóg powiedział do Gedeona, idź do obozu wrogów, aby się wzmocnić. I zobaczcie, to jest ciekawe, on poszedł i faktycznie się wzmocnił. Pamiętacie dlaczego? Bo zobaczył, że wszyscy się go boją. Bo zobaczył, że w obozie jest strach, tak? W którym wszyscy mówią, słuchajcie, jak ten potężny Bóg już tutaj jest, już tutaj dojdzie, tak? I później Bóg mu dał taką bardzo znaczącą strategię wojenną, tak? Pod tytułem weźcie dzbany, weźcie pochodnie, tak? I zacznijcie głośno krzyczeć, jak wam powiem, pozbijajcie dzbany, jak wam powiem, tak? I oni w popłochu zaczną uciekać, tak? I sami siebie zabijać. No i ten Gedeon podszedł z tą małą armią, zrobili wszystko tam po kolei, jak miał być, tak? I w pewnym momencie okazało się, że oni stoją na zewnątrz obozu, tak? Z tymi pochodniami już zapalonymi, a tamci w środku biją się ze sobą i zabijają. Tak? I później zaczęli uciekać i wtedy dopiero oni się włączyli, żeby dobić tych, którzy uciekają. Tak? To była strategia Pana Boga. I wiesz, dla mnie to jest kwestia taka, że dla mnie w tej strategii chodziło tylko o jedno, żeby zrobić to, co mamy zrobić. Czy możesz spojrzeć na swojego sąsiada w tym troszkę zamieszanym kazaniu, jak zwykle u mnie, a teraz jeszcze bardziej. Możesz spojrzeć na niego? Możesz spojrzeć na sąsiada? Masz jakiegoś sąsiada? Powiedz mu, popatrz na niego i powiedz tak. W życiu z Panem Bogiem chodzi o to, żeby zrobić, co mamy zrobić. W życiu z Panem Bogiem chodzi o to, żeby zrobić, co mamy zrobić. Nie zrobić to, co nam się wydaje. Możesz mu dodać. Nie zrobić to, co nam się wydaje. I zobaczcie, jak często my, obserwując innych dookoła, robimy to, co nam się wydaje, lub robimy to, co uważamy, że jest słuszne do tego, żeby zrobić. Na przykład tata mówi nam, zanim to wszystko zrobić, to idź się wzmocnij do obozu wroga. Tak? Zanim zrobisz to, co masz zrobić, to obejdź 7 razy to miasto dookoła. Tak? Pamiętacie, jak był ten dowódca wojska, który był cały w trądzie, tak? I powiedziała mu jego służąca izraelska, mówi, idź, tam jest taki prorok, on ci powie, co masz zrobić, tak? No i on poszedł do tego proroka, a prorok mówi do niego, obmyj się 7 razy w wodzie. I on powiedział, no nie, no wszystko ja rozumiem, a jeszcze w Jordanie mam się moczyć? I podobnie jest z nami, że my słyszymy gdzieś tą pierwszą informację, Gedeonie, mężu waleczny, o, to ja... No okej, okay, dobra, no idziemy, tak? jakoś nam się wtedy, wiesz, uszy zamykają do tego, żeby usłyszeć całą resztę. Co się jeszcze musi wydarzyć, żeby się mogło coś wydarzyć? Co się jeszcze musi stać, żeby mogło się stać? Czyli gubimy gdzieś tą naprawdę instrukcję, w której tata chce nam powiedzieć, co my mamy zrobić. Gubimy to, co po drodze on nam mówi, czyli czekamy na jakieś spektakularne wydarzenia, na jakieś spektakularne rzeczy, nie wiedząc tego, znaczy nie widząc rzeczy, które po drodze mają się dokonać. Słuchajcie, pamiętajcie, że pierwszą rzeczą, która się dokonała w życiu Gedeona, to było zniszczenie tej Aszery. Ja wierzę, że podobnie jest w naszym życiu. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy stoję w obliczu Bożym, Boga, to widzę wszystkie swoje grzechy. Może nie wszystkie, podejrzewam, że jeszcze jakieś są w zakamarkach, ale kiedy staję przed Panem Bogiem, to od razu widzę, co zrobiłam w ostatnim czasie złego. No i wtedy przychodzę i mówię, Boże, przepraszam Cię za to, bo nie potrafię pójść dalej, tak? Ja wierzę, że w każdym z nas pojawi się coś takiego, że kiedy przychodzimy przed oblicze Boże i wiemy, że to jest Bóg, to zaczynamy badać swoje serce. To jest pierwsze, co w nas się zaczyna dziać, tak? Czyli każdy przełom, który zaczyna w życiu się, zaczyna się od tego, że Bóg przychodzi do tego, co widzi w nas, co sam w nas złożył. Przychodzi do świętości, która jest w nas. Przychodzi do imienia, które w nas złożył i zaczyna tego dotykać. A my zaczynamy widzieć rzeczy, z którymi sobie nie radzimy, tak? I wtedy Bóg mówi, oddaj to, pozbądź się tego, zostaw to, odłóż to, tak? Zniszcz to w swoim życiu. Czyli mówi, zabierz ze swojego życia wszystko to, co jest fałszywym bożkiem w twoim życiu. Nie patrz na to, nie licz na to. Nie myśl, że to jest coś, co pomoże ci w tym, żebyś poszedł dalej. To ci będzie przeszkadzać. To ci będzie przeszkadzać. I mnie się bardzo podoba, jak Wiola opowiadała mi, będąc w Afryce, tak mówi do mnie, wiesz co, że jestem taka zmęczona, kolejna szkoła uzdrowienia, którą przechodzę. Pamiętacie, już wam części z was to mówiłam. Ja mówię, no ale dlaczego? No mówisz, tą przeszłam. Ja mówię, ja już nic nie umiem znaleźć w sobie. Co ja mam zrobić? Może ja czegoś nie widzę, tak? I ona wtedy powiedziała, że Heidi Baker mówi tak, że jak pójdziemy do buszu i spotkamy się z jakimś czarownikiem, to on już nie może mieć nic w nas, czego może się czepić. Tak? Czyli nic z nas, czym może nas oskarżyć albo przez co może nas zniszczyć. Ja wierzę, że w takich momentach, w których spotykamy się z Panem Bogiem, to jedną z pierwszych rzeczy to jest takie zbadanie swojego serca. Sprawdzenie tego, czy tam nie ma jakiejś aszery, czy tam nie ma jakiejś ciemności, czy tam nie ma czegoś, co przeszkadza mi w tym, żeby słuchać Pana Boga, żeby być Mu posłusznym. I wiesz, ja myślę, że wtedy, kiedy spotykamy się z Panem Bogiem, my możemy również od Niego usłyszeć i mieć świadka, który powie, że to, co teraz usłyszeliśmy, jest prawdziwe i że naprawdę możemy w te rzeczy wejść. Tak? Czyli nie usłyszeliśmy, mieliśmy przeżycie duchowe z Bogiem, doświadczyliśmy czegoś i możemy pójść dalej. Bardzo często zdarza się właśnie tak, że my słyszymy coś od Pana Boga i później zaczynamy gdzieś iść, tak, pędząc i gubiąc gdzieś po drodze to, co było takimi poszczególnymi takimi informacjami, instrukcji, co my musimy zrobić, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteśmy. I zobaczcie, Gedeon dokonał zwycięstwa nad wrogami. Gedeon uwolnił Izrael. I zobaczcie, Izrael przyszedł do niego i mówią, ponieważ ty nas wyzwoliłeś, ponieważ ty tego wszystkiego dokonałeś, rządź nami. Ty i twoi wnukowie bądźcie królem nad nami. Co powiedział Gedeon? Pamiętacie, Gedeon powiedział, jest jeden Bóg nad Izraelem. Jest jeden Bóg nad Izraelem. On będzie tym, który będzie królował, tak? Ale jednocześnie, zobaczcie, Gedeon powiedział do nich, ale nie każdy z was da mi po kolczyku, tak, który macie. Kiedy oni mu dali, to zebrało się z tego taka miara. Pamiętacie, co Gedeon z tego uczynił? Aszerę. Gedeon uczynił z tego Aszerę. Aszerę, jak jest dalej napisane, przy której Izrael uprawiał bałwochwalstwo przez następne 40 lat pokoju, które miał. Czyli Gedeon rządził Izraelem następne 40 lat, ale doszedł do takiego miejsca, w którym zaczął mówić do ludzi z tego swojego poznania Boga, które miał. A on nie miał poznania Boga tylko ze strony Izraela, ale on miał również poznanie Boga ze strony tradycji. On wzrastał w pewnej tradycji Izraela, który ma również pomiędzy sobą Aszery. Więc dla niego stworzenie czegoś podobnego jak Aszera, tylko że to miało się nazywać Bóg Izraela, tak, któremu Izrael miał składać hołd, było najwyższym uznaniem dla Boga, który właśnie im pomógł. czyli zgubił gdzieś całą tą lekcję o niestwarzaniu sobie obrazu, tak? O niestwarzaniu sobie posągu i o tym, że Pan Bóg powiedział, że nie można stwarzać jego posągu, tak? Zgubił gdzieś całą tą lekcję, bo żył w takiej tradycji. I powiem Ci, ja mam do Ciebie takie pytanie, ile lekcji my gubimy przez to, że żyjemy w jakiejś tradycji? Ile lekcji my gubimy przez to, że w pewnym momencie wydaje nam się, że już jesteśmy tak dojrzali, że nie musimy prosić Pana Boga, żeby coś nam potwierdzał, żeby coś do nas mówił przez jednego i dwóch świadków. Ile lekcji my jeszcze potrzebujemy, żeby iść do walki tylko dlatego, że właśnie dostałem 32 tysiące wojowników, zapominając o to, żeby zapytać się Pana, czy Ty naprawdę chcesz, żebym ja poszedł do walki z tymi 32 tysiącami. Ile lekcji my opuściliśmy, myśląc o tym, że tylko wtedy, jeżeli na końcu mamy owoc, to Bóg do tego nas prowadził. Ja kiedyś przyszła do mnie dziewczyna, która mi opowiadała o całym swoim życiu, opowiadała, w jakie rzeczy się zaangażowała. Słuchajcie, zrobiła bardzo dużo dobrych rzeczy. Ale problem był taki, że po prostu były trzy organizacje, w które ona się zaangażowała, bardzo w nich służyła. Naprawdę zajmowała się młodzieżą, pomagała im wzrastać, pomagała im wchodzić w ich przeznaczenie od Pana Boga, ale później po kolei widziała te trzy organizacje, jak one się rozwalały. Tak? I ona przyszła do mnie z takimi przemyśleniami i mówi, wiesz co, gdybym ja naprawdę do końca słuchała Pana Boga i gdybym ja weszła tam, dlatego że to było od Boga, to te organizacje by się nie rozwaliły. I zobaczcie, my bardzo często nie rozumiemy tego, gdzie i dlaczego Bóg nas posyła. My bardzo często nie rozumiemy tego, że Bóg, jak gdzieś nas pośle, to niekoniecznie tam gdzieś to pośle nas, to co my myślimy, że ma się wydarzyć, to ma się wydarzyć. To Bóg wie, co ma się wydarzyć w danym miejscu, tak? Czy Gedeon, że tak powiem, doprowadził Izrael do zbliżenia się do Pana Boga i do takiej stałości w następnych 10 pokoleniach. No sami już wiecie, że nie. Okay? Czyli może się coś takiego zdarzyć, że Bóg posyła nas do jakiejś rzeczy i te rzeczy nam nie wyjdą. Tak? Albo te rzeczy na końcu się nie udają. Czy to jest świadectwo tego, że nie było w tym Boga? Że Bóg nas do tego nie posłał? A może to jest świadectwo tego, że coś po drodze schrzaniliśmy? Oczywiście są takie nauczania pod tytułem, już słyszałam niedawno całkiem tak, że jak człowiek jest nieuzdrowiony, to zawsze z powodu tego, kto się o niego modli, tak? Nigdy z powodu tego, że tamten nie ma wiary, albo nigdy z powodu tego, że coś tam innego nie ma. Ja wam powiem, ja nie wiem, z jakiego powodu tak się dzieje. Ja coraz bardziej pozwalam sobie, żeby na pewne pytania nie umieć sobie odpowiedzieć, bo po co? Ale pozwalam sobie w tym wszystkim na to, żeby mieć taką spolegliwość, że jak Pan doprowadził mnie do tego miejsca, tak, w taki sposób, a nie w inny, bo przez kilka lat wydawało mi się, myślałam sobie, no fajnie, przeszłam naprawdę super czas i w ogóle, ale można było to zrobić inaczej. I tak się, wiesz, ratowałam jak kołem ratunkowym tą myślą, że to mogłoby wyglądać inaczej, tak? To mogło wyglądać inaczej. I powiem wam, że w miarę upływających lat myślałam sobie, ale może to właśnie miało tak wyglądać. Ja nie wiem dlaczego, do tej pory nie wiem. I powiem wam, jakoś nie pałam wielką chęcią do tego, żeby po prostu dowiedzieć się dlaczego, tak? I nie pałam wielką chęcią, żeby siebie albo kogoś osądzić, że stało się tak, jak się stało, tak? To było na mojej drodze po coś potrzebne. Jeszcze mam dużo czasu, a może nie, ale jak będę tam, to będę wiedziała, dlaczego coś się wydarzyło, tak? Będę wiedziała, dlaczego coś się stało i będę wiedziała, dlaczego coś się nie stało. Myślę, że ta cała droga uczy mnie takiej spolegliwości i takiego pytania taty na każdym kroku, co ja mam zrobić, a jednocześnie szukania tego, jakie imię dał mi tato. Jakie imię dał mi tato, abym mogła wejść w to, co on ma dla nas. I tak jak mówiłam, jesteśmy pokoleniem przełomu, pokoleniem, które jest pokoleniem, które coś musi zrobić. Już w naszym pokoleniu pojawili się ludzie wołający do Pana Boga, Boże przyjdź, my Ciebie potrzebujemy. Powstał cały ruch wstawienniczy wołający do Boga, Boże przyjdź do tego narodu. Przecież ten naród jest narodem odstępców. Przecież ten naród jest narodem żyjącym od Ciebie, żyjącym daleko od Ciebie. Przecież ten naród potrzebuje całego świata, potrzebuje światła całego świata. Panie Boże, okej? Okay? Potrzebujemy zmiany. Ale widzicie, jeżeli my nie staniemy tak jak Gedeon w miejscu, w którym mamy stanąć, nie zadamy Bogu pytań o to, jakie jest nasze imię, o to, gdzie my mamy pójść, to ten naród będzie w miejscu, w którym jest do tej pory. Albo zacznie się cofać. Widzisz, my jesteśmy, ja tak się zastanawiałam, my jesteśmy wychowani przez ludzi w większości, tylko ci, którzy jakoś poprzemykali, przez ludzi słowa, przez ludzi, którzy doskonale znają słowo, przez ludzi, którzy nam mówią, jakie cnoty chrześcijańskie mamy w swoim życiu pielęgnować. Ja się z tym absolutnie zgadzam. To, co wam powiedziałam, jeżeli po prostu nie usuniemy z naszego życia tych złych rzeczy, to one nas zmiotą. Diabeł na pewno ich użyje, żeby nas zmieść. Tych starych, złych przyzwyczajeń, naszych grzechów, tak? No, ale na miłość boską one przez łaskę z naszego życia wychodzą, a nie te przez to, że my się napniemy. Już nie będę mówić dalej w tym kierunku, bo już wiecie, co mam zamiar powiedzieć. W każdym bądź razie one wyjdą tylko przez łaskę, tak? Ale natomiast jeżeli my... No patrzcie, znowu się wybijam. Jeżeli natomiast my weźmiemy to, co Bóg ma dla nas i zaczniemy mówić, Panie Boże, ja chcę pójść w tym, co Ty mi pokazujesz. Ja chcę pójść dalej. Ja chcę to zrobić, tak? To pokolenie ulegnie zmianie. Już wiem, jesteśmy wychowani przez ludzi słowa i ludzi wierzących w cnoty człowiecze. Oczywiście owoc człowieka zależy od niego, nie od Pana Boga, tak? Ale znowu, jak się napniesz, to nie wydasz większego owocu. Tylko Bóg ci może powiedzieć, jak masz wydawać te owoce. To nie jest tak, że jak człowiek całe życie krzyczał na dzieci, to nagle Pan mu powie, wiesz, już Pan mu powie, krzyczysz na swoje dzieci, on powie, przestałem. Do tego potrzebne są znowu wskazówki, jak to trzeba zrobić, żeby to się zmieniło. Jak to można zrobić, żeby po prostu zacząć w tym żyć. To, że przychodzi objawienie, jestem draniem, to nic zmienia w Twojej rodzinie. Wiesz, mój małżonek, jak wam mówiłam na początku małżeństwa, jak coś się nie udawało, to mówił do mnie, jestem draniem, tak? I ja pamiętam, miałam takie objawienie, no co nam z tego, no to ja jestem żoną drania. Wiesz, i podobnie jest z znaniem. Takie objawienie pod tytułem jestem świnią, tak? No to jesteś żoną świni. Albo jestem hamem, no to jesteś żoną hama. No miło mi bardzo. Wiesz, to niczego nie prowadzi. Tak? Rozumiesz? Takie ciągłe grzebanie w tym, że jak ja już będę taki święty, że będę święty, 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 święty. A, czyli kiedy już będę Mesjaszem, tak? O to chodzi. To wtedy Pan Bóg się mną posłuży. No to jest jakieś błędne myślenie. To jest właśnie, to jest jak dążenie do pewnych rzeczy, które się nie staną. Wadliwy człowiek służący Mesjaszowi, a nie Mesjasz służący Mesjaszowi. Odwróć się do swojego sąsiada. Powiedz mu, nigdy nie będziesz Mesjaszem. Możesz już skończyć. Czyli jeżeli my idziemy na drodze Pana Boga, to my musimy rozumieć, że jesteśmy wychowani przez całe pokolenia ludzi, którzy wierzyli w Słowo. Czy wiara w Słowo ma sens? Czy ma sens? No, ma sens. Ma sens. Czy wydawanie owoców ma sens? Ma sens, tak. Ale kiedy przychodzi człowiek i zaczyna działać w cudach i znakach i my wiemy, że nie ma owoców jego życia, to ma sens, czy to nie ma sensu? Jakiś ma, okej. Okay. Wybrnąłeś, okej. <okay. laughs> Jeszcze raz, przychodzi człowiek od Pana Boga, tak? Działa w cudach i znakach, ale my wiemy o tym, tak? Jakie on ma problemy w swoim życiu. To ta usługa ma sens, czy nie ma sensu? A jak ludzie są uzdrawiani z raka jego rękami, jak są wskrzeszenia z martwych, ale my wiemy, że on ma takie problemy w życiu, że no po prostu, że to sam diabeł takich nie ma. To ma sens, czy nie ma sensu? Bóg sobie z nim poradzi, okej. Okay. A może Pan Bóg chce wjechać na takim moście, na jakim chce wjechać w swojej chwale? Może to ma sens? Rozumiecie? To Pan Bóg, tak jak Ania powiedziała, sobie z pewnymi rzeczami radzi, nie my, a my możemy ominąć chwałę Bożą, tak, tylko przez to, że nam się osioł nie podoba. Nie? Wiesz, Pan Bóg jedzie, wjeżdża do Jerozolimy, wszyscy chwała Najwyższemu, nie? No on jedzie na ośle, w swojej chwale, tak? No ale my się tak zakapiliśmy w tego osła, że no po prostu prawie naszym Zbawicielem się stanie. Możesz powiedzieć, dlatego tak na niego patrzymy, bo każdy z nas potrzebuje ojców duchowych. Osłów. Rozumiecie? My musimy brać pod uwagę to, że Bóg zawsze używa człowieka, który jest niedoskonały. Nie ma między nami doskonałego człowieka. A, przepraszam, jeden jest. Ominęłam cię, przepraszam. W każdym razie nie ma między nami doskonałego człowieka z wyjątkiem Mateusza, tak? Ale wiecie, prawda jest taka, że Bóg chce nas używać, tak jak chciał używać Gedeona. I diabeł o tym wie, dlatego jeszcze bardziej będzie dokopywał do naszego życia. Jeśli po prostu nie wejdziemy w to, co Bóg ma dla nas, i zaczniemy rozglądać się i patrzeć, co nam tata pokazuje, to będziemy ciągle w miejscu młócenia, zmęczenia, zmagania i nie będziemy w miejscu, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. Jeśli przemierzasz Warszawę swoim samochodem, to może jest plan taty dlatego. Jeśli przemierzasz Polskę swoim samochodem, to może jest plan taty dlatego. Jeśli robisz zdjęcia, jeśli tańczysz, jeśli grasz, jeśli zajmujesz się samochodami, dziećmi, to wyobraź sobie, że to może być plan dla twojego życia. Plan grupy ludzi, do których posłał cię tata, jak posłał Gedeona do walki z Midiańczykami. I być może chodzi tylko o jedną osobę. Ale powiem ci, nie wyjdziesz z tego miejsca, aż nie zaczaisz, o którą chodzi. To już chyba słowo proroczy do kogoś. Będziesz się męczył, aż nie znajdziesz tej osoby, którą tata każe ci znaleźć. Nie wiem, czy znacie taką osobę, która... Jak on się nazywał? Taki prawie, że szef mafii. Jak głosił, pamiętam, przyjechał do Warszawy, to jak mówił, tak po prostu... Jak on się nazywał? Nie. Nie, później. Ty, Zbyszek, powinieneś wiedzieć. Janusz Szarzec go tłumaczył. I on powiedział do Janusza tak. Ja idę, ty idziesz. O, właśnie, Maurice Cerullo. Ja mówię, ty mówisz. Ja nie mówię, ty nie mówisz. Idziemy. I poszli. On jego tłumacz. To był człowiek, który niesamowicie był używany w cudach i znakach. I to był człowiek, który po prostu naprawdę w swoim zachowaniu był jak szef mafii sycylijskiej. Jak my go widzieliśmy, to zaczynaliśmy się bać. Taka bojaźń na nas ludzka sterpowała, ale to był człowiek, którego Bóg używał. I ja, słuchajcie, pamiętam jego świadectwo. On powiedział, że on mieszkał w domu dziecka i miał kilka prób samobójczych. I mówi, że ostatnim razem, kiedy właśnie stał na balkonie, żeby skoczyć, stanęła na wprost niego postać i go zatrzymała. I on mówi, później spotkał staruszkę, która mówi, od czasu jak cię znam, modlę się o twoje nawrócenie. I nawrócił się. I wiesz, my potrzebujemy mieć otwarte oczy, żeby wiedzieć, co tata chce, żebyśmy zrobili. Czy mamy zwiększyć ilość osób obok nas, czy zmniejszyć? Czy mamy pójść na lewo, czy mamy pójść na prawo? Czy mamy pójść do obozu wroga, aby się wzmocnić? Czy mamy stamtąd uciekać? I potrzebujemy wiedzieć, jakie jest nasze imię. Jakie imię nadał nam tata? Słuchajcie, my naprawdę uwielbiamy to naśladownictwo. Uwielbiamy to szukanie kogoś doskonałego, kto po prostu teraz nas poprowadzi. No i później jak poznajemy niedoskonałości tego doskonałego, który nas prowadzi, no to on już nie może nas prowadzić. No bo okazało się, że jednak nie jest doskonały. Słuchajcie, ale inni od początku to wiedzieli, że on nie jest doskonały. To tylko ty jakoś zabrnąłeś w taki kozi róg, myśląc, że po prostu nareszcie dorwałeś Mesjasza i złapałeś go za nogi. My potrzebujemy znaleźć żywego Boga w naszym życiu, zacząć wołać do Niego, pytać się Go i przyjąć objawienie, kim jesteśmy i kto nas ma wesprzeć i gdzie mamy iść. Słuchajcie, ja myślę, że przychodzi taki czas, że kończy się robienie rzeczy, bo coś trzeba zrobić, że kończy się robienie rzeczy bez obecności chwały Bożej. Słuchajcie, jeżeli w Izraelu było tak, że oni wiedzieli, że Bóg z nimi jest, ponieważ były cuda i znaki, i chwała obecna była obecna dlatego, że ona była, tak? Czyli Bóg w mocy się poruszał, tak? Bóg w mocy dokonywał cudów, no to dla mnie to jest obecność Boża. A my po prostu przez lata potrafimy żyć bez cudów i znaków, no i wierzymy, że ten Bóg jest. Tak? Ale dla mnie jest kwestia taka, ktoś kiedyś powiedział, pamiętam, powiedział, aha, czyli żeby Izrael zaczął się nawracać, to w naszym życiu muszą być cuda i znaki. Wiecie dlaczego? Bo oni będą wiedzieć, że to jest Bóg. Oni nie będą tego wiedzieć przez nasze mówienie, przez nasz cudowny owoc charakteru. Tak? Oni nie będą tego wiedzieć przez to, że my im powiemy, że oni mają się nawrócić. tak? I później tak jak Luther się wkurzymy, jak nie chcecie się nawracać, a ja już wam taką nowinę powiedziałem, że szok, no to stwórzmy obozy. Tak? Oni zaczną się nawracać, bo oni zobaczą żywego Boga w cudach i znakach. W tym, jak On się porusza. I wiecie kiedy? Wtedy, kiedy my nie będziemy dyktować Panu Bogu, co i jak On ma zrobić, ale będziemy cieszyć się tym, że On działa. I wiesz, naprawdę wyjdźmy z naszych tradycji, bo stworzymy następne Aszery. Przestańmy myśleć, że Bóg, jak się chce poruszyć, to musi to zrobić w taki sposób, żeby to czemuś służyło. Na przykład jak manna kiedyś. A teraz manna? No nie! Dlaczego? Bo my nie wiemy, czemu to służy. Na szczęście jest ktoś, kto wie. Na szczęście jest ktoś, kto wie, dlaczego, co i jak ma się dziać. Ja naprawdę myślę, że my musimy przestać ograniczać ludzi w działaniu i że mamy przestać myśleć, że oni mają działać tak, bo tak jest najlepiej. Wiesz, ja spotkałam się z takimi swoimi przyjaciółmi, długo wierzącymi pastorami przez lata, wiesz, i zaczęliśmy rozmawiać o cudach i znakach. I oni nagle mnie zszokowali, powiedzieli do mnie tak, wiesz, mówi, ten człowiek, to wiesz, to co on robił, to takie było, wiesz, no było, wiesz, no ale wiesz, jak on skończył, nie? Wiesz, tam nie ma charakteru, to nie może się udać, nie? I ja tak, wiesz, popatrzyłam na nich i mówię, wiecie co, chłopaki? Ale to już jest trzecia osoba, którą spotykamy w ostatnich latach, która bez charakteru robi takie rzeczy, a wy ciągle myślicie, że ten osioł naprawdę musi być jakiś specyficzny. I my będziemy ciągle czekali na tego osła, który naprawdę będzie miał charakter, żeby przyjąć tą chwałę Bożą, którą on niesie. I powiemy, o, to ten! On to jest ci ten osioł niosący chwałę Bożą. Przecież jeżeli to jest czas, w którym Bóg posługuje się każdym z nas, w którym Bóg ma armię ludzi, tak? Nie jakieś wielkie jednostki, które skoczą ponad innymi. To jest czas armii. To jest czas, w którym każdy może nieść namaszczenie, nawet jak 90% rzeczy w nim jest jeszcze nieprzemienione. Kochani, z jakiego powodu? Bo dary należą do dawcy. I mamy takie fragmenty w Biblii, które nam mówią, kto zacznie władać, jeśli nie zrobi tego dąb, tak? Kto zacznie władać, jeżeli nie zrobi tego inne drzewo, tak? Będzie to głóg. Będzie to głóg. Więc jeżeli ty nie staniesz, nie weźmiesz tego, co Bóg ma dla ciebie, nie zaczniesz wołać do taty, tato, ja ciebie potrzebuję, ja chcę, żebyś ty mi powiedział, jakie jest moje imię. Ja będę tym, który usunie Aszery z mojego życia. Ja usunę wszystko to, co ty chcesz, ale ja potrzebuję poznać swoje imię. Ja wiem, że ty jesteś Bogiem, który działa w znakach, który działa w cudach. Ja nie chcę ciebie ograniczać. Nie chcę ograniczać ciebie jakimkolwiek moim myśleniem. Ja chcę się uczyć od tych, którzy są młodsi ode mnie, ale działają w cudach i znakach. Ja chcę się uczyć od ciebie, od tych, którzy dokonali, mają gdzieś przełom, bo ja tego przełomu potrzebuję. A to, że zbliżając się do nich zobaczę, że nie są biali, tylko że są szarzy, że są brudni, że mają kupę zmagań, to jest inna kwestia. To po coś mi to znowu pokazujesz? Po co Bóg pokazuje mi ludzi? Po co pokazuje mi ich grzechy? Po co pokazuje mi ich niedoskonałości? Po co Bóg mi pokazuje ich niemoce? Po co widzicie moje niemoce? Po co widzicie moje niedoskonałości? O, już ktoś mi chce opowiadać. A nie mnie. O, super. Po co je widzicie? Nie wiem. Nie wiem. Ale on wie. Chyba, że nie od niego je widzicie. Bo diabeł też wiele rzeczy nam pokazuje, tak? Możemy się naprawdę tak gorszyć sobą nawzajem, chodzić w takich po prostu irytacjach sobą nawzajem. Już tyle razem jesteśmy z niektórymi. Ja za Zbyszka to już bym się mogła na śmierć poirytować. Ja na mnie. Okej? Okay? Rozumiecie? Tyle lat się znamy. Jakbyśmy chcieli szukać tych rzeczy i dalej je zgłębiać, jakbyśmy widzieli, że to jest Boży kierunek, to byśmy więcej nie mogli na siebie patrzeć. Bo tak długo się już znamy. Bywamy u siebie. Mamy otwarte domy dla siebie. Po co? Po co?
Duże razy, ostrzy się razy.
Po co? Po co widzimy swoje słabości? Po co widzimy swoje grzechy? Po co widzimy swoje niedoskonałości? może dlatego, że mamy je zakryć. Tak jak synowie Noego, z wyjątkiem jednego. Być może dlatego, że mamy o nich mówić, tak? O nich mówić. Mówić o nich. Nie mówić o nich. Tak? Po co widzimy nasze niedoskonałości? A po co widzimy nasze doskonałości? Po co widzimy moc Bożą w działaniu w innych ludziach? Po co widzimy Boga, który porusza się w innych ludziach? Nie chcę wam odpowiadać na te pytania. Chcę, żebyście z nimi zostali. Chcę, żebyście się poczuli jak pokolenie, które musi wykopać studnie dla narodu. Studnie dla tych, którzy idą za nami. Czy wiecie, co jest powiedziane o następnym pokoleniu, które idzie za nami? Pamiętacie? To jest pokolenie Joela. Pokolenie, które będzie widzieć, słyszeć, odczuwać tak jak my nigdy dotąd. Jak spotykam małe dzieci, zaczynają mi ich rodzice mówić, co oni widzą, co oni czują, jak oni widzą anioły, jak oni rozróżniają pewne rzeczy, to słuchajcie, ja jestem w szoku. Bo ja sobie myślę, och, Panie Boże, to ja muszę nieźle się pomęczyć, żeby mi odpowiedzieć na to, co oni przeżywają. To już u mnie jest taka krańcowa, wiecie, ich przeżyć. To ja takie przeżycia, takiego kalibru, to mam już takie naprawdę na takim, wiesz, jak to powiedzieć, na dużym speedzie. Na przykład na wiatrołapie, tak? Rozumiesz? A oni to po prostu przychodzą tutaj do mnie, tu stają, my tak się przewijamy w jakąś atmosferę Bożą, tak? I mówią mi. Ja sobie myślę, zemleję normalnie. Oni to mają w naturze danej od Pana Boga. Jeżeli Bóg pobudza tak mocno pokolenie idące za nami i mówi, że to jest pokolenie Joela, a do nas mówi, starcy będą mieć sny i cieszcie się z tego, to od nas zależy, czy w tym pokoleniu, w którym jesteśmy, my staniemy się jak Gedeon, który pójdzie i powie, Boże, to jest moje imię. Ja chcę zgodnie z tym imieniem działać. Czy my będziemy tym, który będzie narzekał i osądzał i mówił, że rzeczy, które się dzieją, no to nie jest to, co powinno się wydarzyć. Do mnie kiedyś przyszła dziewczyna i mówi do mnie, wiesz co? Taka wierząca, może z 5 lat, mówi, wiesz, ja wiem, że to się musi wydarzyć, to i to. Jak to się wydarzy, to cały Kościół będzie poruszony i będzie chodził w mocy Bożej. Ja sobie pomyślałam, fajnie, ja też bym chciała, żeby cały Kościół poruszał się w mocy Bożej, ale kompletnie nie wiem, co ma się wydarzyć do tego. Mam jakieś kilka kroków, które wiem, że się mają wydarzyć, ale kompletnie nie mam czegoś takiego, że wiem, że to i tamto i tamto i tamto musi się wydarzyć. Czuję się jak ten Abraham, który ma taką pielgrzymkę do ziemi obiecanej, ale którędy to on ma iść, to on tylko wie, tak wiesz, na wyciągnięcie wzroku. A dalej wie, że musi iść trzymając się za rękę taty, żeby wiedzieć, co zrobić dalej. Okej, no dobrze. To jest to, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że złapaliście. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że to tak było powiedziane. Po prostu w jakiś przedziwny sposób dzisiaj nie wzięłam kompletnie notatek. Także mam bardzo ładne spisane po kolei. Jak ktoś będzie potrzebował, to dam mu do wglądu, żeby mógł się z tym jeszcze raz zapoznać i po kolei sobie przeczytać. Natomiast myślę, że to jest coś, co jest ważne dla nas, żebyśmy poczuli się jak ludzie, którzy żyją w przełomie. Jak ludzie, którzy potrzebują wołać do taty, co ja mam zrobić. Jak ludzie, którzy budzą się w nocy i modlą się, mówiąc, tato, czemu ja się obudziłem? O co ja mam się modlić? Że coraz więcej ludzi spotykam, którzy mi mówią, nie śpię w nocy, budzę się w nocy. Wiesz, ja bardzo często zadaję takie pytanie, a co wtedy robisz? Jeżeli zadaję takie pytanie człowiekowi, który jest chory, który ma depresję, który ma nerwicę i nie jest wierzący, to pytam się, a co mógłbyś wtedy robić? Kiedy rozmawiam z wierzącym, to pytam się go, a co wtedy robisz, jak budzisz się w nocy? Wiecie, dlaczego zadaję to pytanie? Bo jak ja budzę się w nocy, to zawsze myślę, że coś mnie obudziło. Jeśli to jest Bóg, to muszę się modlić. Jeśli to nie jest Bóg, a będę się modlić, to zgadnij się, co się stanie. zaraz zasnę. Okay? Więc po prostu zaczynam się modlić. I szukam tego, co w tym momencie dzieje się w moim życiu. Tak? I teraz tak, jeśli ja szukam Ducha Świętego, pytam się, co ja mam zrobić? Co Ty chcesz, żebym ja chciał? Co ja mam zrobić? I tracę pracę, tak? Co ja mam zrobić? To ja nie myślę, że to diabeł mnie zaatakował. Jeżeli ja szukam Ducha Świętego i mówię, tato, co Ty chcesz ode mnie? I spotykam kogoś wrzeszczącego w samochodzie, znaczy w autobusie, tak? Bo w samochodzie to tylko mąż może wrzeszczeć, no ale w każdym razie w autobusie, to ja zastanawiam się, tato, dlaczego ja jestem w tym miejscu? Tak? Jeśli ja idę ulicą, to ja się zastanawiam, po co ja tam idę? I wiecie, ja jestem zmęczona działactwem. Ja naprawdę nie mam ochoty na żadną więcej konferencję, na żadne więcej wydarzenie. Mam ochotę na takie wydarzenia, które wiem, że muszę zrobić i które są być może ciężkie, ale tylko dlatego, że ja wiem, że ja je muszę zrobić. Nie na takie, które ja chcę zrobić, bo będzie fajnie. Nie? Ja naprawdę mam ochotę na takie rzeczy, które się dzieją z chwały Bożej. Które się dzieją, bo tata nas do nich prowadzi. Ja mam ochotę na spotkanie się z ludźmi takimi jak wy, którzy mi powiedzą, czuję, że chcę to zrobić od taty. Pomóc się ze mną. Albo powiedzą, od 3 lat czekam, abyś potwierdziła nam to, czy to jest tata, czy nie. Ja mówię, 3 lata czekasz. Wow! To musi być Bóg. Jeśli ty 3 lata na to czekasz. Ale to musi być Bóg, jeśli ciągle czekasz. I jeszcze tego nie ma. Może trzeba jeszcze poczekać. Okej? Okej, dobra. To jest kazanie, które jest bez notatek, więc ono nie ma końca. Możecie powstać? Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty stworzyłeś nas jako pokolenie przełomu. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty przysłałeś do nas anioła przełomu. Że Ty przysłałeś do nas człowieka z aniołem przełomu. Dziękuję Tobie, Tato, że ten anioł przełomu wydobywa z nas zarówno aszery, jak wydobywa z nas Boże rzeczy. Ja dziękuję Tobie, że kiedy przychodzi Twój anioł przełomu, ujawnia w nas grzech, ale ujawnia w nas również nasze imię i nasze powołanie. Tato, ja modlę się, aby w tym czasie, w tym, co robiłeś w ostatnim roku, aby nasze imię zaczęło być coraz jawniej przed naszymi oczami. Ja modlę się, Tato, abyś Ty przychodził i poruszał się pomiędzy nami w cudach i znakach. Abyś poruszał się bez ograniczeń. Tato, ja modlę się, abyś nie poruszał się tak, jak mówi tradycja. Tato, ja modlę się, abyś poruszał się tak, jak Ty mówisz. Tato, ja modlę się, abyśmy nie chcieli się stawać tak jak Smith Wigglesford, tak jak Bill Johnson, ale żebyśmy chcieli być Tobą przed Tobą. Tato, ja Ci dziękuję za ten obok świadków, który nam towarzyszy, który nas wspiera do tego, abyśmy mogli wiedzieć, kim jesteśmy, abyśmy mogli biec bez znużenia. Tato, ja dziękuję Tobie za to wsparcie, za uruchomienie całego nieba, abyśmy mogli wejść w miejsce przeznaczenia. Ja Ci również dziękuję, Duchu Święty, za uruchomienie naszych myśli, i skierowanie ich tak jak myśli Gedeona w miejsce, w które mają być skierowane, na ludzi, na których mają być skierowani. Ja Ci dziękuję, że my możemy Tobie w tym zaufać. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, za Twoje prowadzenie. Za Twoje prowadzenie nad nami. Za Twoje prowadzenie. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie, że Ty otwierasz oczy serca naszego, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś. I abyśmy wiedzieli, jakie bogactwo Twojej chwały jest nam dostępne. Dlatego ja dziękuję Tobie, że Ty otwierasz nasze serca, abyśmy zaczęli myśleć królestwem, abyśmy przestali myśleć naszym królestwem, naszymi podziałami, ale abyśmy zaczęli myśleć Twoim królestwem, abyśmy zaczęli myśleć Twoim królestwem, abyśmy przestali się koncentrować na sobie, ale abyśmy pytali się, po co nam rzeczy pokazujesz, dlaczego nas w miejsca wprowadzasz. Tato, ja Ci dziękuję. Dziękuję Tobie za miejsca Twojego nasycenia. Dziękuję Tobie, że Ty nas podnosisz, że Ty nas wspierasz, że Ty nas dotykasz, abyśmy mogli iść, że nas oczyszczasz, abyśmy mogli iść, Tato. Dziękuję, Tato, że my nie musimy wracać do starych nawyków, wracać do starych zranień, że my nie musimy ciągle uciekać z miejsca na miejsce. miejsce, ale możemy wejść w miejsce Twojego nasycenia. Wejść w miejsce Twojego nasycenia. Nie przez zmiany ludzkie, o których myślimy, ale poprzez wejście teraz, tu, w tym miejscu, w miejsce Twojego nasycenia, w miejsce spotkania się z Tobą, w miejsce Twojej wolności, w miejsce Twojej wolności, w miejsce Twojej wolności. Tato, ja dziękuję Tobie za każdą osobę na tym miejscu, która widzi ciemność. Ja Ci dziękuję Tobie, Tato, że widzenie tej ciemności nie jest ku lękowi, ale to jest ku przemianie, to jest ku zmianie. Dziękuję Tobie, Tato, że to jest ku przełomowi. Tato, ja dziękuję Tobie za każdą osobę, która oczyszcza swoje serce przed Tobą. Tą osobę, która jest naczyniem do celów zaszczytnych. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty zabierasz teraz serce to jarzmo grzechu. Jarzmo grzechu, którą ona jest oskarżana. Oskarżana dzień po dniu, każdego dnia. Dziękuję Tobie, Tato, że zabierasz z tej osoby jarzmo grzechu. Jarzmo grzechu, Tato. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato, za tą osobę, którą ciągle bolą kolana, Tato. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty właśnie naprawiasz jej nogi. Właśnie naprawiasz jej nogi, aby mogła ruszyć swoją duchową podróż. Duchową podróż do zajęcia miejsca swego przeznaczenia. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty teraz dajesz tym osobom, które się o to modlą, otwarte oczy, aby zaczęły widzieć osoby, do których Ty, Duchu Święty, je posyłasz. Ja dziękuję Tobie, że Ty teraz otwierasz te oczy. Otwierasz te oczy tych osób, które zaczną widzieć tych, do których są posłane.